Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. Rozpoczynamy Studio Polityczne Radia Kielce. Witam słuchaczy w studiu i przed odbiornikami, a także gości programu. A dzisiaj są z nami wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poseł Artur Gierada, szef Świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej i kandydat KO do Sejmu.
Dzień dobry państwu.
I były europoseł Czesław Siekierski, kandydat do Sejmu z listy PSL Koalicji Polskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Witam państwa.
No i rozpoczynamy od pierwszego tematu. Janusz Wojciechowski jest kandydatem na unijnego komisarza do spraw rolnictwa, będzie dysponował drugim co do wielkości budżetem w Unii Europejskiej. Szacuje się, że to 40% całego budżetu wspólnoty. Co to oznacza dla Polski i dla polskich rolników? Czy będzie to miało jakiś wpływ na sytuację rolników w Polsce? Zaczynamy od pana ministra.
Skoro będzie dysponował całym budżetem na rolnictwo, no to na pewno będzie miało to znaczenie. Pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy jednym z głównych biorców wspólnej polityki rolnej, funduszy na wspólną politykę rolną, w związku z tym, że nasz komisarz z kolei będzie w cudzysłowie zarządzał tymi pieniędzmi, ale też będzie miał wpływ na kształtowanie następnej wspólnej polityki rolnej, bo z tego co wiemy są przecież plany jej reformy, więc w tych dwóch wymiarach będzie to dla polskich rolników miało znaczenie. Po pierwsze, że pieniądze będą pod kontrolą w cudzysłowie polskiego komisarza, a po drugie, że będzie mógł tak ukształtować projekt wspólnej polityki rolnej, aby nie odbyła się ta reforma kosztem polskich rolników.
Poseł Artur Gierada.
Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście ma znaczenie, kto i jaki kraj ma jaką tak zwaną tekę w Unii Europejskiej, jakiego komisarza. I pewnie miały w historii bardziej prestiżowe Polski stanowiska, ale też one pokazały, że może wtedy rzeczywiście dzięki swojemu doświadczeniu polityk reprezentujący wtedy też nie kraj, trzeba powiedzieć, bo to, że ktoś no, jest komisarzem do spraw polityki rolnej, to nie znaczy, że on tym budżetem sam dysponuje, ale rzeczywiście najlepszym przykładem jest Janusz Lewandowski, który za czasów rządów Platformy Obywatelskiej był komisarzem do spraw budżetu i pamiętajmy, że wtedy udało się wynegocjować największy budżet historyczny dla Polski i dzisiaj po propozycjach kolejnego budżetu, jeśli nie mamy takich przedstawicieli, widzimy, że one są zdecydowanie mniej korzystne dla naszego kraju. Ale jeszcze też ja mam tutaj taką bardzo przykrą trochę refleksję, bo rzeczywiście zależy mi na tym jako Polakowi, żeby ważna teka była w rękach Polaka. I tutaj no, w przypadku pana Wojciechowskiego uważam, że to przynajmniej na ten moment nie jest najlepsza kandydatura. Że naprawdę jest wiele ludzi w Prawie i Sprawiedliwości, których ta partia mogłaby desygnować dzisiaj i mogliby pełnić tę funkcję, a wiemy, że polityka w Unii Europejskiej to jest też polityka walki o interesy, ale pewnego rodzaju nauczenie się dyplomacji. I po szeregu przypadków blamażu ostatnio polityki obecnie rządzących w Unii Europejskiej, bo przypomnę, że już nie mówię o tym, żebyśmy mieli kogoś takiego jak na takich stanowiskach jak Donald Tusk czy premier Jerzy Buzek, który był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, ale dzisiaj obecnie rządząca partia w Polsce nie ma nawet wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a była pani premier Szydło. Przypomnijmy, że dwa razy przegrała wybory na szefa komisji w Parlamencie Europejskim. Naprawdę nie na jakiegoś super stanowisko i to, co ciekawe, nie przegrała z lepszym od siebie, bo przegrała z samą sobą. Była jedynym kandydatem, a po prostu ją inni europosłowie nie wybrali. I dzisiaj coś, co jakby się nam należy jako Polsce, my dzisiaj też wystawiamy osobę, która budzi w Unii Europejskiej bardzo duże kontrowersje, bo przypomnę, że dzisiaj jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o wyłudzenia z Unii Europejskiej pieniędzy. Ja nawet w dobrej wierze dla posła Wojciechowskiego, bo on się do tego jakby, znaczy mówi, że rzeczywiście były nieprawidłowości, mówi, że one były niezrobione specjalnie, ale na ten moment, dopóki ta sprawa się nie wyjaśni, na pewno nie będzie ułatwiało również polskiej reprezentacji dzisiaj obecnemu rządowi, czy obecnej reprezentacji w Europarlamencie Prawa i Sprawiedliwości właśnie poparcie tej osoby. I tutaj mam wrażenie, że naprawdę zamiast szukać pewne tego rodzaju kompromisów i dać, zrobić szachmat, to nam się należy, musimy mieć osobę, która się do tego nadaje i jest czysta, krystalicznie czysta, to tutaj Prawo i Sprawiedliwość rzuca znowu osobę, która, jak wiemy, budzi duże kontrowersje.
Ale co z rolnikami, panie pośle?
No, najpierw miejmy tą tekę i to jest najważniejsze i to, co podkreśliłem, bo to nie chodzi też tylko, znaczy będąc nawet, mając ten resort, ja jeszcze raz powtórzę, to nie będzie tak, że przedstawiciel Polski powie, więcej pieniędzy dla rolników dam i tak i one będą dane. Ale jest to rzeczywiście element zrobienia dyplomacji, jest to element rozmowy, ale jak podałem ostatnie te przykłady, no nasza reprezentacja, ta, która wygrała wybory do Europarlamentu, nie najlepiej sobie teraz dzisiaj w tej Brukseli radzi.
Poseł Czesław Siekierski.
Tak, myślę, że przydałby się taki zegar, który by się włączał na początku wypowiedzi, abyśmy każdy z nas widział, ile czasu już mówimy. Ja kiedyś obiecywałem, że taki zegar kupię. Myślę, że warto.
W dużej mierze zależy to od tego, czy mamy coś do powiedzenia, czy nie.
Ja się cieszę, że Janusz Wojciechowski będzie komisarzem. Mam nadzieję, że będzie. Jest dobry merytorycznie. Ja z nim pracowałem, bardzo wysoko go cenię, choć mam do niego pretensje za stronę polityczną, sposób rozstania się z PSL-em. To miał takie prawo, ale mam pretensje, że później jeszcze negatywnie wypowiadał się o stronnictwie. Stronnictwie, w którym zrobił całą karierę, piękną karierę, jednocześnie facet bardzo zdolny. Świetny prawnik, pełni różne funkcje w ramach resortu sprawiedliwości i także był wiceprzewodniczącym komisji, byliśmy rady razem wiceprzewodniczącymi komisji, później poszedł do Trybunału Obrachunkowego, a więc myślę, że tego przygotowanie prawne, doświadczenie w komisji, pochodzenie z gospodarstwa i bliskość spraw wsi daje mu dobre przygotowanie. Oczywiście podtrzymuje swoje zastrzeżenia polityczne i o to zawsze mam do niego pretensje. Przecież był moment, kiedy czterech nas było z PSL-u, trzech odeszło, Podkański, Wojciechowski, Kuźmiuk. Ja zostałem jedyny jako przedstawiciel PSL-u w tym czasie. To pierwsze. Drugie, chciałbym nawiązać do pana ministra Wawrzyka. Oczywiście wypowiedź pana ministra jest bardzo politycznie poprawna, ale jeśli chodzi o stronę merytoryczną, to oczywiście w Unii są procedury, o czym pan minister świetnie wie, że to nie jest tak, że komisarz może. Proszę państwa, w Unii rozliczenie budżetu rolnego nie podpisuje komisarz rolny, tylko podpisuje dyrektor generalny, obecnie jest to Jerzy Plewa, bo komisarze mają bardziej funkcje polityczne. Oczywiście zawsze jakiś tam nacisk, działanie jest możliwe, ale to wszystko podlega procedurom, zasadom, wszyscy na to patrzą. Więc ja czasami wolałem załatwiać pewne rzeczy, załatwiać w cudzysłowie z obcymi. Bo jak się coś załatwiało z własnym, to natychmiast było to bardzo mocno, znowu w cudzysłowie załatwiał, obserwowane, czy nie jest stronniczy w danej sprawie. A więc on będzie bardzo mocno obserwowany, nie kontrolowany, tylko obserwowany. Poza tym decyzje budżetowe, wszystko są podejmowane na szczeblu Komisji Europejskiej, całej Komisji, w uzgodnieniu z komisarzami innymi. To wszystko idzie przez różne tryby administracji. A więc nie przesadzajmy, że tak dużo będzie mógł, choć z politycznego podejścia powinien powiedzieć, tak, czekamy, aż te obiecane przez PiS podwojenie dopłat będą zrealizowane i jak to robi komisarz Wojciechowski. Ja nie mogę tego jako człowiek odpowiedzialny mówić, bo wiem, że to jest niemożliwe. Ale na pewno to pomoże. Na pewno to będzie pomocne. Dziękuję.
Pan minister Wawrzyk chciał się odnieść do tego, co mówili panowie.
Ponieważ de facto jest dwóch na jednego, więc pozwolę sobie z ad vocem. Może zacznę od końca. Panie pośle, jak pan dobrze wie, wspólne nowe dopłaty, czyli to, czy będą wyrównane, czy nie, to nie jest decyzja komisarza, tak, tylko państw członkowskich. To wszystkie państwa będą o tym decydowały, a nie komisarz. Natomiast wracając do tego świetnego, podobno rewelacyjnego budżetu wynegocjowanego przez właściwie stworzonego przez pana Lewandowskiego, no to najlepiej ten rewelacyjny budżet odczuli właśnie rolnicy, gdzie te dopłaty nie zostały zrównane. Pieniądze były duże, ale akurat kosztem polskich rolników się to odbyło, więc to nie do końca jest tak, że wszyscy mogą być z tego powodu zadowoleni, bo te dopłaty po prostu nie zostały wyrównane w tym budżecie. To jest coś, czemu nie da się zaprzeczyć. Skoro mają być teraz wyrównane, to nie mogą być wcześniej wyrównane, więc było się to kosztem polskich rolników.
Ja muszę, po drugie, tak się złożyło, że...
Przepraszam, panowie, panie pośle, panowie, ale mogę prosić...
Jeszcze pan minister nie skończy.
Dziękuję. Kolejna kwestia. Zwracam uwagę, że to, jak będzie realizowany budżet, to jest jedna rzecz, ale najważniejsze, jaki on będzie przyjęty, w jakim kształcie będzie przyjęty. Czyli nowa perspektywa finansowa, która będzie już obowiązywała nowego komisarza, a ona właśnie tak będzie negocjowana, jak powiedziałem. Tak jak obiecaliśmy, dopłaty bezpośrednie, po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o stanowiska, jeżeli chodzi o podział stanowisk w Parlamencie Europejskim, no to proponuję zapytać się, panie pośle, jaki był udział i rozmowy, jakie były między europosłami Platformy Obywatelskiej a posłami innych ugrupowań na temat, jak powinni wspierać, czy właściwie nie wspierać polskich kandydatów w Parlamencie Europejskim. Myślę, że wtedy można będzie precyzyjnie ustalić, jak się to odbyło i dlaczego się to odbyło. Po trzecie, w Parlamencie Europejskim, tak samo jak w całej Unii Europejskiej, do niedawna obowiązywała zasada pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Natomiast ten podział stanowisk, który teraz miał miejsce, pokazuje, że te zasady już nie obowiązują. Że obowiązują właśnie zasady uzgadniania czegoś kuluarowo w ostatniej chwili, niezależnie od uzgodnień na szczeblu politycznym poczynionych. I dlatego takie, a nie inne wybory były w komisjach czy w ramach kierownictwa parlamentu. Najpierw pewne kwestie były uzgodnione i podział stanowisk był uczyniony, który miał uwzględniać interesy naszej partii Prawo i Sprawiedliwość, po czym w jakiś dziwny, kuluarowy, nie do końca jasny sposób, ale myślę, że tutaj panowie mogą więcej na ten temat powiedzieć. Niektórzy eurodeputowani zagłosowali nie tak, jakie były ustalenia. No, to pokazuje też swego rodzaju skrzywienie, powiedziałbym nawet, funkcjonowania Unii Europejskiej. Drugim tego przykładem jest oczywiście sama Komisja Europejska ostatniej kadencji, która z ciała administracyjno-zarządzającego, z czym się na pewno panowie zgodzą, że taka jest rola Komisji, stała się gremium czysto politycznym, walki politycznej z tymi partiami, z tymi rządami, które z różnych względów nie pasowały establishmentowi europejskiemu, i my padliśmy tego ofiarą. Oczywiście można to ubierać w różnego rodzaju procedury, ale fakty są takie. Całe zło w Unii Europejskiej tak naprawdę zaczęło się mniej więcej 5 lat temu, kiedy wybierano obecnego jeszcze przewodniczącego Komisji Europejskiej. Można oczywiście formalnie rzecz biorąc powiedzieć, że wszystko było zgodnie z przepisami. Natomiast nie został wybrany jednomyślnie.
O kim pan mówi?
O Junckerze.
Przewodniczącego.
O wyborze przewodniczącego Junckera. Wiecie panowie, jakie kraje, pamiętamy, jakie kraje zagłosowały wtedy formalnie, pierwszy raz przeprowadzono głosowanie, jakie kraje się sprzeciwiły? Panowie?
Nie wiem.
Wielka Brytania i Węgry. Jak się to skończyło w przypadku Wielkiej Brytanii, no to wiemy, od tego się zaczął wzrost tendencji, szczególnie eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii. Od tego się zaczęły wtedy wzrosty poparcia bardzo znaczące dla tych, którzy mówili o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie można lekceważyć państw w imię interesu politycznego w Unii Europejskiej. Jak sam traktat mówi, Unia jest wspólnym dobrem, jest wspólnotą równych, no a z kolei jest wspólnotą równych, to róbmy to tak, żeby ten konsensus był osiągany, a nie siłowo, przegłosowując poszczególne kraje i prowadząc do takiego kryzysu, jakim jest w tej chwili Brexit.
Poseł Artur Gierada.
Unia to system wartości, ale to również i kwestie interesów poszczególnych państw, dlatego tak ważna jest silna reprezentacja. Przede wszystkim tak ważni są politycy, którzy potrafią być dyplomatami, potrafią znaleźć sojuszników. Dzisiaj Polska rzeczywiście jest bardzo osamotniona w Unii Europejskiej, ale tylko przez podstawę dzisiejszego rządu. I tutaj pan minister, ja wiem, że też mówił o tym, że dzisiaj jakby chce się, mówię, że nas rolnicy słuchają, mówić o wyrównaniu dopłat i o tym, że ten budżet tak duży dla Polski nie był dobry, to panie ministrze, wiemy, że ten budżet już będzie dużo mniejszy. Jeśli więcej dostaną rolnicy, to rozumiem, że też wszystkim nierolnikom pan mówi, że dzisiaj ten budżet mniejszy dla Polski będzie dla nich jeszcze podwójnie mniejszy. To jest jedno. I druga kwestia, panie ministrze, nawołał pan teraz do jakby zrzucając na Platformę Obywatelską winę, że namawiała kogoś, by nie głosować na panią premier Beatę Szydło. Z moich informacji wynika, że tak nie było i mogę o tym oficjalnie powiedzieć. Bardziej słyszałem rzeczywiście niektórych lewicowych polityków, którzy tym się szczycili, ale akurat tutaj Roberta Biedronia, bo on się tak wypowiadał. Od strony swoich kolegów wiem, że tak nie było, ale szczególnie powiem, że groteskowo to brzmi w ustach przedstawiciela partii, który powołuje się na solidarność dzisiaj w stosunku do Polki czy Polaków, a sam jeszcze niedawno reprezentuje rząd, który sam jeszcze nie tak dawno głosował przeciwko Donaldowi Tuskowi na najwyższe stanowisko w Unii Europejskiej. Przypomnę, słynne 27-1.
To zanim pan poseł Czesław Siekierski, to jeszcze dwa zdania od pana ministra. Okay, proszę.
Myśmy, jedno tylko. Ja głosowałem...
Panie pośle, jeszcze sekundkę, jedno zdanie dla pana ministra i przejdziemy do pana.
Bardzo dziękuję, panie pośle, że pan przywołał przykład wyboru Donalda Tuska, bo to jest kolejny przykład choroby, która pojawiła się w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy inne państwo wystawiło jako kandydata na jedno z najważniejszych stanowisk w Unii, obywatela nie swojego państwa. I co ciekawe, ten kandydat się na to zgodził. Wcześniej takiej sytuacji w historii Unii nie było.
I to wstyd
to pokazuje, to jest właśnie przykład choroby, która drąży Unię Europejską. Nieważne są procedury, nieważne są zasady, ważna jest polityka. A nie na tym była budowana Unia.
Poseł Czesław Siekierski.
Proszę państwa, tak. Dla wyjaśnienia, myśmy głosowali za Wojciechowskim na członka Trybunału Obrachunkowego. I decyzja polityczna jest taka, że będzie też głosowanie za nim jako kandydatem na komisarza. To pierwsze. Drugie, jeśli chodzi o wypowiedź pana ministra Wawrzyka, który oczywiście ma ogromną wiedzę z tego zakresu, mieliśmy nadzieję, że przyjemnie współpracować, no ale dobiera interpretację faktów pod potrzeby polityczne PiS-u. Ja to rozumiem. Ale to nie jest tak, że Unia się uwzięła na Polskę, że jest Brexit, bo Wielka Brytania nie zagłosowała za Junckerem, czy podejście Węgier. Oczywiście wiemy, jakie było podejście Wielkiej Brytanii cały czas poszczególnych rządów do Unii, że ta Wielka Brytania nie czuła się najlepiej. Wiemy, jakie jest podejście Orbana. Ja oczywiście ubolewam, że czasami Orban jest zbyt dużym autorytetem dla Polski, dla naszych polityków. W związku z tym... Ale myśmy też niepotrzebnie pewne rzeczy zrobili. I tak, czy te sprawy związane z flagą, z podejściem do Unii, niepotrzebnie, bo to jest takie obraźliwe. I myślę, że te relacje za czasu Morawieckiego, one się trochę poprawiły. To wynikają ze sposobu bycia Morawieckiego, który umie tam brylować między poszczególnymi premierami. Ale politykę się kształtuje trochę głębiej. Na zasadzie pewnych porozumień, ustaleń. Pan poseł, pan minister ma rację, że o budżecie będą decydowały państwa. No ale oczywiście to wszystko się gdzieś tam kształtuje. Ja chciałbym takiej rzeczywistej polityki polskiej, bo to poprzednio też było, że polscy przedstawiciele najlepiej o Unii się lubią wypowiadać do mediów w Polsce. Nie, niech oni się tam wypowiadają. Tam kształtują politykę, nawiązują relacje, kontakty. I tam się kształtuje ta rzeczywista polityka. Ja chcę powiedzieć, że obecnie jest lepiej niż było za czasów Waszykowskiego. Dziękuję.
Nie odpowiedzieliśmy na podstawowe pytanie w zasadzie w tej dyskusji, która zajęła parę minut, czyli o to, czy poprawi się sytuacja polskich rolników dzięki temu, że Janusz Wojciechowski zostanie.
Na pewno się poprawi. Oczywiście chciałbym i będę się modlił za to, żeby się udało Wojciechowskiemu PiS-owi podwoić dopłaty, ale dał Bóg, żeby były tylko podniesione. Obecnie w Polsce dopłaty są 236 do hektara, a w Unii średnie 259, niecałe 30 euro różnicy. W związku z tym nie opowiadajmy, że to jest, że są tam dwa razy wyższe. W Polsce 239, w Unii 266, w Unii średnie 259. Ja to opisałem w Echu ostatnim numerze.
Artur Gierada, poseł Artur Gierada, proszę bardzo. Z rolnikami.
Nie pan o to pytał i podkreślałem, że to nie zależy tylko od jednej funkcji, ale rzeczywiście, kiedy PiS rozumie, że Unia Europejska nie jest przeciwko polskiemu rządowi czy tej partii, tylko przeciwko łamaniu pewnych wartości. I to było przy w samej argumentacji, przy właśnie wtedy niewyborze pani premier Beaty Szydło, kiedy większość posłów zabierających głos w debacie mówiła, że ona nie jest przeciwko niej, ale no nie może tolerować akurat przedstawiciela osoby, czy osoby przedstawiciela rządu, który łamie podstawowe wartości Unii Europejskiej, bo jednak jest to kraj, który ma być demokratyczny, ma być trójpodział władzy, mają być wolne sądy i ma być wolna prasa i to są elementy, które no dzisiaj jesteśmy na skraju w naszym kraju.
Nie ma wolnej prasy, panie pośle, w naszym kraju?
Mówię na skraju, ale pan przyzna, że jeśli ktoś ogląda tylko telewizję zawłaszczoną publiczną, to niestety jeśli ja nie ktoś... powiem, że ta telewizja jest wolna. I
jeśli ktoś ogląda tylko telewizję, która ma przeciwne poglądy, nie będę wymieniał jej nazwy, to też może odnieść wrażenie, że rzeczywiście nasz kraj jest na skraju przepaści.
Na pewno telewizja publiczna, jak i radio publiczne są utrzymywane z pieniędzy podatników i one powinny być rzetelne i obiektywne. Tak niestety nie jest i tu nikt nie ma wątpliwości. Zresztą we wszystkich rankingach również czy wolności prasy, czy w ogóle jeśli chodzi o jakość demokracji w kraju. Ja przypomnę, że Polska spadała o kilkadziesiąt miejsc w przeciągu ostatnich 4 lat i to świat widzi.
Znaczy, to jest, kto robi rankingi.
I podkreślę jeszcze, wracając do rolników, jeśli tą rzecz zrozumie Prawo i Sprawiedliwość i drugą rzecz, że trzeba w Unii Europejskiej pracować ponad podziałami politycznymi, bo nasi parlamentarzyści niejednokrotnie wyciągali rękę do europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj tej rozmowy już nie ma. Dzisiaj te rowy są zbyt głęboko wykopane i to naprawdę nie jest w interesie nas Polaków i myślę, że Polacy też tego oczekują. Już nie w tym momencie mocnej rywalizacji i takiego polskiego piekiełka, a szczególnie tam w Brukseli współpracy. I dlatego nawet mówiłem o tej osobie, bo nasi europarlamentarzyści by naprawdę zaakceptowali i poprą osobę z Prawa i Sprawiedliwości, tylko no dobrze było, żeby to była osoba kompromisu. Nie my ją będziemy wybierać. Niech on wskaże Prawo i Sprawiedliwość, tylko żeby to nie była osoba, do której może się nawet doczepić Unia Europejska.
Panie pośle, i znowu nie odpowiedział pan na pytanie rolników, czy będzie im lepiej, czy nie.
No, powiedziałem, że są warunki i że jeśli one zostaną spełnione, to wtedy będzie lepiej. Jeśli
możliwe,
dalej niestety będzie to samotna osoba, samotny komisarz, bez żadnego poparcia, bez rządu, który ma jakiekolwiek znaczenie, bo nie funkcjonują już żadne relacje typu, nie wiem, traktat weimarski czy Grupa Wyszehradzka, no to niestety wtedy nie będzie miało to żadnego znaczenia.
I pan minister Wawrzyk.
No ja mam takie pytanie. Mogę ja zadać pytanie
rozmówcą?
Jak Platforma Obywatelska głosowała, gdy w Europarlamencie była głosowana kandydatura pana Janusza Wojciechowskiego do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego?
Głosowaliśmy przeciw i z tych samych powodów, ale przepraszam, z tych samych powodów, co teraz powiedziałem, że my zagłosujemy za każdą osobą, tylko żeby to nie osoba była, która wzbudza kontrowersję i wystawiacie znowu tą samą osobę jakby na przekór, by pokazać, że Platforma jest przeciwko. Nie. I że przeciwko jest Unia. Znajdźcie osobę, która dzisiaj nie ma zarzutów, przeciwko której nie ma wątpliwości, że jest czysta. Ja przypominam, mam cytat pana Wojciechowskiego, który sam mówi, że popełnił błędy, ale on udowodni, że nie popełnił ich specjalnie. A więc czemu wystawiacie naprawdę najbardziej chyba kontrowersyjną osobę, jaką teraz możecie znaleźć?
To ja proponuję zacytować wypowiedzi z tamtego czasu dwóch europosłanek Platformy Obywatelskiej, pani Toni, pani Pitery, które mówiły właśnie dokładnie odwrotnie, panie pośle. Dokładnie odwrotnie, że będą głosowały z zasady nie, niezależnie od osoby, dlatego że chodzi o tego właśnie kandydata pochodzącego właśnie z tej partii, a nie o jego osobowość jako taką. A poza tym to po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy też o tym, że jeżeli w Parlamencie Europejskim mamy głosować nad kandydatami Polski, to głosujmy rzeczywiście razem, bo to nie są kandydaci rządu, tylko to są kandydaci kraju. Więc pytanie jest zasadnicze. Czy w imię partyjnych interesów i rzekomych kontrowersji, które są, Platforma Obywatelska wzniesie się ponad ten podział i poprze kandydaturę pana Wojciechowskiego, czy będzie czekała, aż wystawi Prawo i Sprawiedliwość kandydaturę pochodzącą z Platformy Obywatelskiej i wtedy będzie mogła Platforma zagłosować za, tak?
Jedno zdanie. Janusz Wojciechowski pobierał edukację polityczną w większości swojego życia w Ruchu Ludowym. W związku z tym ma dobre doświadczenie. A jeszcze jedno. Wiecie państwo, jeśli chodzi o ten wynik głosowania, niefortunny, zły, jeśli chodzi o panią premier Szydło, bo no to trochę też było, ja pamiętam wystąpienie pani premier Szydło na szczeblu Parlamentu Europejskiego. No trochę ten parlament wtedy traktowała tak z góry. Ja wtedy mówiłem, o parlament będzie to kiedyś pani premier pamiętał. To było takie trochę odreagowanie, bo no,
pani premier pokazała też swoją siłę, pozycję, no bo jest pewna zawsze rywalizacja między Radą Europejską, Parlamentem, a Komisją. No ale to jest na inno, na inne spotkanie, rozważanie, ale myślę, że to trochę pani premier wywołała to głosowanie kiedyś swoją bardzo ostrą wypowiedzią.
A pani premier pokazała swoją siłę w wyborach do Europarlamentu, zdobywając najlepszy wynik w całym kraju.
Ostrożnie. Osoba bardzo dużo głosów, bardzo dużo, ale odnieśmy tę liczbę głosów do liczby uprawnionych i porównajmy innych posłów, którzy uzyskali bez względu liczbę mniej, ale w stosunku do uprawnionych w danym okręgu wyborczym był to większy procent.
Przyzna pan jednak, panie pośle, że ponad 500 tysięcy głosów robi wrażenie. Na panu również, prawda?
Robi, oczywiście robi.
Oddajemy głos publiczności, proszę bardzo. Kto chciałby zabrać głos? Ale kto z publiczności chce zabrać głos? Pan Stanisław, proszę bardzo.
I bardzo dobrze, że pan Janusz Wojciechowski zostanie tym komisarzem, tylko tu w opałach będzie PSL, bo wiadomo, że PSL, który już ledwie ciapie,
cieszymy się, że zostanie. Popieramy go.
Za 4 lata to was w ogóle nie będzie na mapie politycznej, bo ostatnio żeś tam 0,6% tam dostali więcej i jesteście. Bo przecież było się Pawlaka,
panie,
kto wygra wybory.
To nie
nasz koalicjan zawsze, proszę pana, było tak. A jak Janusz Wojciechowski, jak te dopłaty dojdą, to przecież ci rolnicy prawdziwi z wami nie będą, bo to, co wy robita z rolnikami, no przecież...
Panie kochany, budżet się nie zmieni. Ale Wojciechowski nie zrobi cudów. Ale przecież ja nie mogę go krytykować w tej chwili. Komu życzyć dobrze.
Proszę pana, w PSL-u ta wierchówka to jest co? To jest pszenno-buraczana inteligencja na wierzchu.
To dziękujemy bardzo za tę opinię. Była trochę zbyt mocna.
Obrażasz pan mnie.
Nie, bo to pan
dzień,
mnie...
Dzień dobry państwu. Ja mam pytanie do pana Siekierskiego. Pan jest dla mnie obywatelem normalnym. Nie jest pan dla mnie posłem, bo pan już nie został wybrany. Zweryfikowała pana społeczność nasza. I teraz kandyduje pan jakby do naszego parlamentu. I też ludzie pana nie wybiorą, więc jeżeli pan taki jest omnibus, to niech mi pan odpowie na pytanie, dlaczego tak źle jest, jeżeli pan mówi, że tak jest dobrze?
Bardzo filozoficzne pytanie.
Dobrze. Ja nie kandydowałem ze Świętokrzyskiego, ja kandydowałem z nowego okręgu, proszę pana, z nowego okręgu i zabrakło mi tam dosłownie niewiele głosów. Tak, prawie. Świetny wynik na Podkarpaciu miałem.
Teraz panu zabraknie 3.
A możliwe.
Nie wiadomo, czy pan poseł nie zostanie panem posłem jednak, bo to wyborcy zweryfikują, a teraz nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Przechodzimy do następnego pytania, do następnego tematu. Płaca minimalna. Płaca minimalna zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość podzieliła polityków w Polsce. Opozycja uważa, że minimalne zarobki w wysokości 4000 zł w 2023 zrujnują polską gospodarkę. Kto ma rację w tym sporze? Pytamy naszych gości. Zacznijmy od pana posła Czesława Siekierskiego.
Proszę o powtórzenie pytania, bo jeszcze się...
Pan poseł się zamyślił.
Myślałem.
Pytamy o to, kto ma rację w sporze o płacę minimalną. Opozycja czy rząd? Opozycja twierdzi bowiem, że minimalne zarobki w wysokości 4000 w 2023 roku mogą zrujnować, a właściwie zrujnują polską gospodarkę. Czy tak będzie?
Prawda, płace będą rosły, bo na rynku pracy brakuje pracowników. W związku z tym, po pierwsze... Z tego tytułu będą rosły płace. Po drugie, w Polsce płace są za niskie. I stąd między innymi tak dużo, a jeszcze do tego brakowało pracy. Teraz na szczęście ten rynek pracy wygląda inaczej. Stąd z tych powodów te płace muszą rosnąć i będą rosły. I sądzę, że to należy odnieść do sytuacji gospodarczej, jaka będzie, bo może być tak, że ta płaca 4000 może być nawet wyższa, to była minimalna, a może być też niższa, no bo jeśli się pojawi jakiś kryzys, którego w tej chwili nie przewidujemy, to w pewnym momencie też gospodarki na to może nie być nie stać. Nie da się tego zadekretować wszystkiego. Bo jak się dzisiaj słucha tych wystąpień, to mi się to przypominają lata 70., kiedy Gierek mówił, będzie to, 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 to. No i nie tak, no o tym decyduje gospodarka. I oczywiście ja jestem za tym, żeby płace rosły i daj Boże, żeby one osiągnęły te wielkości i są ku temu szanse, ale no, trzeba więcej pokory i bardziej widzieć interesy, także stwarzać możliwości dla pracodawców, aby mieli szansę podnoszenia płacy minimalnej.
Poseł Artur Gierada.
Jesteśmy zgodni z jednym. Polacy muszą zarabiać więcej i o tym mówiła Platforma Obywatelska, przedstawiając konkretny program, co zrobi, by tak było. I różnimy się tym od Prawa i Sprawiedliwości, że my przede wszystkim mówimy, by państwo pobierało mniej danin i nawet rzeczywiście dopłacało do najmniej zarabiających, tak by najniższa dzisiaj krajowa, jaka była, żeby na rękę pracownik dostawał 2640 zł. Ale też w odróżnieniu od Prawa i Sprawiedliwości mówimy, żeby to przede wszystkim było nie kosztem dzisiaj pracowników, a kosztem, nie kosztem pracodawców, a kosztem oszczędności poprzez budżetu państwa i pobieranie mniejszych danin. Bo dzisiaj, kiedy mówimy choćby o samej płacy minimalnej na poziomie na razie zgłoszonych tych wstępnych zapowiedzi przez PiS 3000 zł, musimy pamiętać, że koszt dla pracodawcy jest to ponad 3500 zł. A samo państwo z tego pobiera prawie 1500 zł, ponad 1450 zł. Pobiera państwo jakby danin od nas. A więc dla polityka najłatwiej by było powiedzieć, okej, podnoszę płacę minimalną, wszyscy pracodawcy muszą wtedy więcej płacić, bo ten polityk się cieszy, bo ma też z tego więcej pieniędzy do budżetu i na ZUS, z różnych składek, ale ta droga jest donikąd i jest to rzeczywiście element trochę polityki socjalistycznej. Ja przypomnę, że jedynym krajem w całej Unii Europejskiej, który miał płacę minimalną powyżej 50%, była Grecja. Tak niedawno.
50% średniej.
Średniej 50% średniej krajowej. My mówimy do dojścia do 50%, bo uważamy, że jest to bezpieczny pułap i to właśnie bez obciążenia pracodawców. Bo mówiąc krótko, gdyby to tylko od polityków zależało, gdyby tylko politycy o tym decydowali, to jutro moglibyśmy przyjąć ustawę, żeby każdy zarabiał minimum 10 tysięcy złotych. Ale wiemy, że tego gospodarka nie wytrzyma, żadna. Wiemy, że nawet płaca minimalna to jest jedna, ale są ludzie, którzy mają różne inne świadczenia i co wtedy z emeryturami, które jest tak duża różnica już choćby między płacą minimalną a emeryturami, bo to będzie na pewno, jeśli tak na tym poziomie tak szybko by wzrastała płaca minimalna, to będzie też lawinowy wzrost ceny. Taką inflację już przeżywaliśmy w naszym kraju właśnie w latach 80. i wiemy, i nawet na początku 90. wiemy, jak wtedy pieniądz nie ma żadnego znaczenia, jak ludziom topnieją i znikają zupełnie oszczędności, jak za zwykłą emeryturę, którą pobierając pół roku wcześniej mogliśmy kupić dużo więcej rzeczy, w danym dniu nie możemy kupić niemal nic. I do tego niestety może taka polityka doprowadzić.
No myślę, panie pośle, że
sztucznie będą dalej politycy nie obstawać.
Jednak wieszczenie aż takiej inflacji jak ta w latach 80. czy na początku 90. może nawet bardziej, to ale już jest katastrofa.
Panie redaktorze, dzisiaj jest ingerencja w gospodarkę rządzących i widzimy, jak dzisiaj przy tak małej ingerencji,
zawsze była,
ale jak dzisiaj wzrosła inflacja i widzimy, ile płacimy za paliwo, widzimy, ile nam zostaje za tą samą kwotę, ile mamy w koszyku w sklepie, bo ta inflacja naprawdę jest dzisiaj bardzo duża.
Tutaj nie mogę się do końca zgodzić. Wczoraj tankowałem samochód i zapłaciłem tyle samo, ile przed rokiem.
No tylko, że z benzyną jest tak, że ja pamiętam, kiedy benzyna dochodziła do 5 zł, a na światowych rynkach ropa kosztowała ponad $130 za baryłkę. Dzisiaj ta ropa kosztuje niewiele powyżej $60 za baryłkę, bodajże 62 z zeszłego tygodnia dane dolarów za baryłkę, a za benzynę płacimy jeszcze więcej.
A pamięta pan, panie pośle, jak ropa na rynkach spadała, a u nas cena benzyny na stacjach rosła, to odniesienie, znaczy ta korelacja między jednym a drugim jest bardzo, bardzo luźna w wypadku naszych przedsiębiorców i naszych właścicieli stacji.
Nie dosyć, że tak rośnie cena paliwa w Polsce przy tak dużym spadku. No ja wiem, że zawsze to nie jest jeden do jednego, ale jeśli dany towar ktoś kupuje 100%, znaczy o 50% taniej niż wcześniej, a utrzymuje albo podwyższa cenę w kraju, to na tym nieźle zarabia i na tym dzisiaj zarabia spółka Skarbu Państwa Orlen bardzo mocno zarabia na Polakach.
Minister Piotr Wawrzyk.
Cóż, jakie jest podejście Platformy do cen benzyny, to słyszeliśmy na słynnych taśmach, tak? Gdzie ówczesny przewodniczący Platformy Donald Tusk powiedział, że po wyborach to benzyna może to być i po 6 zł.
To jest kłamstwo, że była rzecz jasna.
Tak było na taśmie.
Ale tak chyba, panie ministrze, bo tylko pozwolę, przepraszam, że przerwę, ale panie ministrze, bo stukrotnie powtarzane...
To wszyscy słyszeli w wiadomościach.
No właśnie, to jeszcze, no właśnie, to jeszcze w wiadomościach, waszych wiadomościach, to jeszcze w wiadomościach, bo ja przypomnę, że później sam Donald Tusk skomentował, że nigdy z tą osobą, z która się powołała na te słowa, nawet nie zamienił w życiu słowa. Nie tylko wtedy, ale w życiu słowa. I wy się po raz kolejny tym fejkiem posługujecie. Niestety niesprawiedliwie.
No i przypomnę w takim razie, że tą osobą był ówczesny minister skarbu w rządzie Donalda Tuska.
Nie minister skarbu, tylko to nie mówił minister skarbu, panie ministrze, dokładnie, tylko to mówił jeden właśnie z prezesów Orlenu, a nie minister skarbu.
No to z nominacji Platformy Obywatelskiej.
No tak,
właśnie.
Ale premier go nie znał i premier go nie znał i nigdy z nim nie rozmawiał. Czy do pana ministra to dociera? Naprawdę, znaczy, ja uważam i szanuję bardzo pana ministra, ale jeśli rozmawiamy, to nie używajmy akurat często fejków, które gdzieś funkcjonują w opinii publicznej, tylko mówmy o faktach. I według mnie już do każdego, kto zajmuje się polityką, to dotarło. O tym mówił Donald Tusk i jest to naprawdę bardzo niesprawiedliwe po raz kolejny używanie tego argumentu.
A ja bym prosił pana posła Gieradę, żeby przestał mi przeszkadzać. Mogę prosić? Bo to ja miałem mówić, a pan mi wszedł słowo.
I przerwałem, i przepraszając od razu.
To proszę o właśnie kulturę w tym zakresie również, bez przerywania sobie wzajemnie. Po drugie, jeżeli mówimy o płacy minimalnej, pamiętajmy o tym, że przedstawiliśmy kilka propozycji. To, że płaca minimalna za 4 lata będzie wynosiła 4000, to jest tylko jedna z nich. Ma być 3000, mają być dwie trzynastki emerytalne. Czyli inaczej mówiąc, ten problem, o którym mówił pan poseł Gierada, w pewnym sensie został zlikwidowany, bo oprócz tych trzynastek, dwóch, oczywiście zostaje przecież waloryzacja emerytur, więc to nie będzie tak, że emerytury nagle przestaną rosnąć, staną i będą tylko dwie trzynastki. Tak samo jak będzie rosła płaca minimalna, tak samo zgodnie z przyjętymi przepisami muszą rosnąć emerytury. Pamiętajmy też o tym, że to, o czym ta płaca minimalna, to jest nie tylko kwestia wydatków z budżetu krajowego, to jest też pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, które mają ułatwić właśnie funkcjonowanie przedsiębiorcom, no chociażby wzrost ryczałtu do miliona złotych, a w związku z tym z kolei doprowadzi do sytuacji, w której firmy po prostu będą nadal się rozwijały tak intensywnie i tak dobrze funkcjonowały, że będzie po prostu przedsiębiorców stać na płacenie tej wyższej płacy minimalnej bez zakłócania funkcjonowania ich przedsiębiorstw. To nie jest tak, że można jedną propozycję rozpatrywać w oderwaniu od innych. Trzeba patrzeć kompleksowo na to zagadnienie i brać pod uwagę też te elementy, które wiążą się z ułatwieniem prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli mówimy z kolei o prowadzeniu działalności gospodarczej, to zwracam uwagę, że, przepraszam, jeżeli mówimy o porównywaniu Polski do Grecji, to ja sobie przypominam, jak Donald Tusk też porównywał Polskę do Grecji, pokazując, że mamy taki sam wzrost gospodarczy, lepszy wzrost gospodarczy, a drugą zieloną wyspą wtedy była Grecja. I to, jak się dla Grecji wtedy to skończyło, to wiemy. Dla nas się na szczęście tak nie skończyło, dlatego że my potrafimy zarządzać gospodarką, potrafimy realizować wypłaty dla obywateli z tych pieniędzy, które wcześniej do budżetu nie wpływały. A to, dlaczego nie wpływały, no to najlepiej pokazują wyliczenia chociażby tej firmy, o której mówiliśmy, państwowej, której zyski wzrosły właśnie dlatego, że uszczelniliśmy system podatkowy, że zlikwidowaliśmy zjawisko, można powiedzieć, masowego napływu, niekontrolowanego napływu paliwa nielegalnie sprowadzanego do kraju, nielegalnie sprzedawanego poza opodatkowaniem. Nie bez powodu stworzyliśmy ten konwój cysterny wstydu, żeby pokazać właśnie, ile można było zbudować, ile można było zrobić za czasów Platformy Obywatelskiej z tych pieniędzy, które płynęły do mafii paliwowych, a nie do obywateli. Nie budowano szpitali, nie budowano żłobków, nie wypłacano pieniędzy chociażby na ten projekt 500+. Ja przypomnę, jak skomentował pierwsze informacje o 500+ Donald Tusk, że on by chciał widzieć, gdzie te pieniądze są zakopane. No to my pokazaliśmy, gdzie są zakopane. Premier wtedy tego nie wiedział. Wiedział, bo celnicy alarmowali, celnicy zwracali na to uwagę, sami o tym do tej pory mówią, ale rząd po prostu na to nie reagował. Tam, panie premierze, były te pieniądze zakopane, trzeba było wtedy reagować, a nie pozwalać na bogacenie się oszustom i przestępcom.
Pan poseł Czesław Siekierski przysłuchuje się i nie zabiera w ogóle głosu i trochę mnie to niepokoi. Bo to znaczy, że ma pan jakieś głębokie przemyślenia panie pośle?
Nie, ja mam chrypkę i staram się nie zabierać za dużo głosu, żeby też nie męczyć słuchaczy, ale merytorycznie to oczywiście wszystko zależy od sytuacji gospodarczej. I dzisiaj jest takie wyborcze prześciganie się, jak ci dają 350, to kto inny daje 400 i tak dalej. Oczywiście generalnie ja swoją filozofię wypowiedziałem, że za mało płac zabierają, że musi być wzrost płacy, musi w ogóle wzrost płac, nie tylko minimalny, ale budżetowej, średniej i tak dalej. I że to gospodarka zrobi, bo rynek brakuje ludzi do pracy. Ale tego się trudno dekretuje, aczkolwiek trzeba wyrażać pewną wolę polityczną, no bo na tym polegają wybory. Wyborcy oczekują, jakie jest stanowisko poszczególnych partii. My się w tym nie prześcigamy, tylko no, szukamy tego środka rozsądku, no bo z jednej strony są pracownicy, z drugiej strony są pracodawcy, jest budżet, tu się składa z podatków i tak dalej. To wszystko musi gdzieś tam się spotkać i zbilansować. No oczywiście, no bo też obecnie myślę, że jesteśmy zadowoleni z tego, że się bilansuje budżet, ale jest też decentralizacja deficytu budżetowego, bo ileś obciążeń przesunęliśmy na samorządy, inne instytucje i to też musimy brać pod uwagę, że można zbilansować budżet na szczeblu centralnym, a ten deficyt przesunąć na dół. Popytajmy samorządowców, jaka jest sytuacja, ile wzrosły ich koszty reformy edukacji czy inne. Dlatego tutaj trzeba z pewnym rozsądkiem o tych sprawach mówić. Wybory się skończą.
Pan poseł Artur Gierada, pan wspomniał, na chwilkę wrócę jeszcze do tej kwestii, wspomniał pan o tym, że chcecie zmniejszać obciążenia wobec pracodawców i wobec pracowników. Ostatnio, parę dni temu, podczas jednej z konferencji prasowych pojawił się pomysł obniżenia podatku PIT po dojściu ewentualnym do władzy Platformy Obywatelskiej.
Obniżenie podatku PIT, a w zasadzie likwidacji tej części podatku PIT, który wpływa do budżetu państwa, zostawienie tej części, która wpłaca do samorządu, bo musimy pamiętać, że 50% tego, co płacimy w podatku właśnie PIT deklaracji podatkowej, trafia do samorządu naszych gmin, powiatów i województwa świętokrzyskiego i by ich nie osłabiać, to chcemy zostawić, a maksymalnie zmniejszyć to, co właśnie wpływa do budżetu.
A domyśla się pan, do czego zmierzam, czy nie? Do propozycji Platformy Obywatelskiej sprzed wielu, wielu lat, kiedy Platforma dochodziła do władzy i obiecywała podatek liniowy, 15% PIT, CIT i VAT.
No teraz nawet ten PIT będzie niższy, bo mówimy nawet o 11%, tylko że dzisiaj jesteśmy też w innej rzeczywiście sytuacji trochę gospodarczej. Zresztą sam PIT, jestem w Komisji Finansów, w budżecie, jak każdy sprawdzi, to nie jest jakaś tam wielka pozycja. Większa to oczywiście, to są różnego rodzaju choćby kwestie akcyzowe czy kwestie podatku obrotowego, jaki jest podatek VAT. I tak najłatwiej można odciążyć właśnie tych pracodawców, a zarazem dać więcej zarabiać pracownikom, bo tutaj pan minister, wiem, że podchodził z pełnym optymizmem do tego, jak ta gospodarka będzie się rozwijała, ale ja przypomnę, że naprawdę to nie jest tak, że politycy coś powiedzą, że ma być tak i tak będzie, i na tym widzimy, co się dzieje w krajach choćby socjalistycznych. No to różni właśnie między innymi socjalizm od kapitalizmu, że nie ma takiej ingerencji polityków i to, co jednemu politykowi się nie ubzdura, nie wymyśli, że jest w stanie dzisiaj, jutro zadecyduje i tak będzie. Nie, tak to nie działa, to są naczynia połączone, to jest naprawdę cały organizm, który musi razem funkcjonować i dajmy żyć małym przedsiębiorcom, bo to głównie o nich mówię, bo nawet ci najwięksi sobie poradzą. Tak, oni przerzucą ceny na nas, przerzucą, pewnie dadzą więcej zarabiać pracownikom, część będzie jakiejś szarej strefy, ale ci najmniejsi sobie kompletnie nie poradzą i ja proponuję z tą propozycją, o którą dzisiaj mówimy, żeby choćby na bazar do małych przedsiębiorców poszli politycy PiS-u i zapytali ich, co oni o tym myślą.
Pan minister sceptycznie kręcił głową, proszę bardzo.
Otóż pragnę pana poinformować, panie pośle, że ja chodzę na bazary. Naprawdę. I naprawdę przedsiębiorcy, ci, którzy tam są, doceniają to, co się dzieje, te zmiany, które wprowadzamy. Proszę mi wierzyć. I to nie jest tylko miasto Kielce, ale inne targowiska w województwie świętokrzyskim regularnie odwiedzam. I tam nie ma osób, które by mówiły, że jest gorzej. Wprost przeciwnie, chwalą te elementy, które my wprowadzamy, te transfery socjalne, dlatego żeby nareszcie skończyć z tym, że państwo się nie zajmuje obywatelami, państwo zajmuje się rządzeniem, a obywatele muszą sobie sami radzić ze swoimi głodowymi pensjami, może nie do końca głodowymi, ale nie są tak na równi traktowani przez pracodawców, tak jak teraz, nie mają takich możliwości zarabiania. Brak ingerencji państwa zawsze odbywa się kosztem słabszych, kosztem strony słabszej w gospodarce. A jak pan, panie pośle Gerada, dobrze wie, to jest właśnie pracownik jest tą stroną zawsze słabszą. Dlatego państwo musi ingerować w gospodarkę, aby stawać po stronie pracowników, oczywiście nie krzywdząc przy tym i nie doprowadzając do kłopotów po stronie przedsiębiorców. Ale nie można zostawić relacji pracodawca-pracownik tylko tym dwóm podmiotom. Temu przecież służy dialog społeczny, gdzie mamy trzy strony. I tak to musi funkcjonować. Czy się to komu podoba, czy nie. I to nie jest socjalizm. Tak wygląda po prostu nowoczesna gospodarka.
Poseł Artur Gierada.
Ja tylko odpowiem, bo to rzeczywiście nam się zrobiła teraz trochę taka dyskusja już dzisiaj ustrojowa. Ja tylko przytoczę jeden cytat. Czym się różni kapitalizm od socjalizmu? Kapitalist nierówno dzieli bogactwo, socjalizm porówno dzieli biedę. I wy niestety dążycie do socjalizmu, panie ministrze.
Pan minister, proszę bardzo. Rzeczywiście, panowie przerzucają się argumentami.
To ja powiem trzecią część. A my porówno dzielimy bogactwo.
Pan minister Wawrzyk dosyć płynnie przeszedł do regionu, wrócił do regionu, do targowisk w regionie świętokrzyskim. Dlatego chciałbym jeszcze jeden temat krótko, żebyście panowie skomentowali. Rozpoczęły się prace nad strategią rozwoju województwa świętokrzyskiego. Chciałbym panów zapytać, waszym zdaniem, w jakim kierunku powinien nasz region zmierzać? Czy powinien rozwijać zdrowie, turystykę, przemysł? Na co powinniśmy postawić, pan poseł Czesław Siekierski?
Myślę, że przede wszystkim trzeba wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i także przeanalizować te wszystkie strategie, które były zrealizowane przez ten okres funkcjonowania województwa świętokrzyskiego. I to myślę, że wyciągnięcie wniosków, przeprowadzenie oceny, analizy pozwoli na... No bo zawsze strategia musi być dynamiczna, musi uwzględniać uwarunkowania i zewnętrzne, i wewnętrzne. Stąd ja mam nadzieję, że ta strategia wynika właśnie z tych przyczyn, że trzeba ją dopasować do bieżących potrzeb, wyzwań, bo często jest tak, że kiedy przychodzi nowa władza, uważa, bez względu na to, skąd przychodzi, uważa, że wszystko się właściwie rozpoczyna od niej, że wszystko, co było wcześniej, było złe, musimy pozmieniać, zrobić po swojemu, że to będzie lepiej. To nie, tak nie jest, bo po tej władzy przyjdzie następna. I później może ta władza znowu kiedyś wróci. Na tym polega demokracja. W związku z tym ja oczywiście bym właśnie proponował taką dogłębną analizę, to po pierwsze. Po drugie, no trzeba zapytać ludzi, różne środowiska, popatrzeć, co się dzieje w ujęciu światowym, w jakim kierunku zmierza gospodarka światowa i sądzę, że postawienie na rozwój bardzo taki oparty na edukacji. Ja nie mówię nawet innowacji, badaniach, bo wszystko się zaczyna od edukacji, od dobrej edukacji, żeby dobrze edukować i dobrych budowlańców, dobrych spawaczy, dobrych inżynierów, dobrych lekarzy, dobrze, że otwarto wydział lekarski. I edukacja daje najlepszą szansę rozwoju, bo ludzie inwestują w siebie, inwestują w swoje rodziny przez to, znajdą sposób na rozwiązywanie swoich problemów, kiedy będą mieli określoną wiedzę. I myślę, że to jest też rozwój oparty bardziej na innowacjach, kiedy patrzymy na to, co się zmieniło w technologiach cyfrowych, no to jest niewyobrażalne. I ja myślę, że także brak siły roboczej będzie wymuszał właśnie rozwój nowych technologii opartych na robotach, na bardziej zmechanizowanych, nowoczesnych urządzeniach. To ten kierunek oczywiście zgodny ze środowiskiem, bo to jest ogromne wyzwanie, środowisko.
Poseł Artur Gierada.
Tak, pan...
Tak, szkoły zawodowe na pewno tak.
Pan minister zakończył swoją wypowiedź, że wszystkim dzielimy bogactwo porówno. To ja teraz powiem a propos województwa świętokrzyskiego, jak to wygląda, bo my rzeczywiście mamy piękne położenie, mamy wspaniałych ludzi, mamy dodatkowo jeszcze naprawdę pewne zasoby historyczne, które są do wykorzystania, ale niestety nie ma tutaj inwestycji, które mogłyby pozwolić korzystać z tego rezerwuaru, który posiadamy. I przede wszystkim nie rozwijamy się infrastrukturalnie. A to jest podstawa. Żeby ściągnąć tutaj inwestorów, musimy mieć infrastrukturę. Ja podam, że tylko decyzją w tym roku tego rządu 600 milionów, prawie 600 milionów zostało zabrane na kolej. Ja powiem, że jeśli porównamy budowę dróg...
A ja wrócę do pytania, panie pośle. Pytałem dobrze, o strategię rozwoju regionu.
Panie redaktorze, bo rzadko mówimy, słyszymy o faktach w tym radiu publicznym, które pokazują, jak ten rząd rzeczywiście rządzi. Dlatego proszę mi tylko kilka szczegółów powiedzieć. Jeśli chodzi o budowę dróg, poprzednia ekipa, ponad 120 kilometrów dróg krajowych w naszym województwie, ta ekipa przez 4 lata nie potrafiła wybudować 12. I ostatnio chciałem zacytować, i muszę to zrobić na antenie tego radia, dane tego rządu, który pokazał, ile pieniędzy zostało zainwestowane przez ostatnie 4 lata przez ten rząd w poszczególnych województwach. Jesteśmy na szarym końcu, a dysproporcje są ogromne. I nie podam tutaj akurat województw całego kraju, a podam tylko nasze sąsiadkie. Województwo świętokrzyskie według Ministerstwa Cyfryzacji całych centralnych inwestycji dostało za 3 miliardy złotych. Województwo mazowieckie dostało za 23 miliardy złotych, o 20 miliardów więcej. Województwo lubelskie 9 miliardów złotych, podkarpackie 8 miliardów złotych. Małopolskie, tu pyta pan poseł, ile na mieszkańca. Małopolskie 17 miliardów złotych, w województwie świętokrzyskim jest to 2419 złotych na mieszkańca, w województwie małopolskim 5 tysięcy złotych na mieszkańca, równiutkie 5 tysięcy, dwa razy więcej. Województwo śląskie 13 miliardów złotych, województwo łódzkie 12 miliardów złotych. Jeśli rzeczywiście ja dzisiaj widzę, jakie pieniądze tutaj nie spłynęły, a spłynęły dookoła. Jak ja słyszę ministra tego rządu, który mówi w Częstochowie, że powstanie województwo częstochowskie, mówi, że ma to ustalone z Jarosławem Kaczyńskim i mówi to publicznie codziennie w kampanii wyborczej. Nie, to nie było jedno czy dwa przypadki i to województwo powstanie również kosztem części województwa świętokrzyskiego, to naprawdę my daleko tak nie zajedziemy. My mamy program, to jest centralny, to jest rozwój Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i tutaj trzeba przede wszystkim kwestie infrastruktury i wrócić do takiego tempa inwestycji pieniędzy publicznych do naszego województwa, jakie było za czasów, kiedy premierem właśnie był Donald Tusk, kiedy premierem była pani premier Ewa Kopacz. Przede wszystkim również skorzystać z takich potencjałów, jakich mamy położenia, bo jesteśmy między dużymi ośrodkami i możemy być nawet po części częścią jedwabnego szlaku i skorzystanie z takich kapitałów, jakie mamy tutaj, czyli i rzeczywiście szkolnictwo wyższe, które mamy i z którego możemy skorzystać i przemysł budowniczy, który mamy i te zasoby naturalne, które posiadamy, one są bardzo duże. Jeśli dodamy jeszcze kwestie zdrowotne, uzdrowisk, też rozwijającej się choćby Kazimierzy Wielkiej, naprawdę możemy tutaj stanąć mocno na nogi, tylko potrzeba jednego najważniejszego. Dzisiaj pieniędzy tutaj.
Minister Piotr Wawrzyk.
No cóż, jeżeli panowie mówicie o tym, co trzeba zrobić, to ja się pytam, kto rządził jeszcze rok temu w województwie świętokrzyskim? Przecież to nie Prawo i Sprawiedliwość miało większość w sejmiku. Obecna większość sejmikowa zakłada trzy priorytety i tutaj ukłon wobec pana posła Siekierskiego. To jest, mam nadzieję, deklaracja swego rodzaju poparcia tych priorytetów, bo to, co pan powiedział w swoim wystąpieniu, to są właśnie te elementy, które są zawarte w tych projektach. Po pierwsze, mówił pan o potrzebie konsultacji społecznych, o uzgadnianiu z różnymi grupami. Zwracam uwagę na inicjatywę powołania Młodzieżowego Sejmiku województwa Świętokrzyskiego, czyli włączenia młodych ludzi do tworzenia tych dokumentów właśnie o charakterze strategicznym, ale nie tylko. To, jak rozumiem, jest tego rodzaju działanie właśnie, jakiego pan oczekuje. Po drugie, zwracam uwagę, że nasz region ma dwa elementy, które tutaj też się przejawiały. Z tego, co pamiętam, to raczej Platforma Obywatelska miała kiepskie osiągnięcia w ciągu 8 lat swoich rządów w zakresie reindustrializacji województwa świętokrzyskiego. To my mówimy o tym, że w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju właśnie trzeba doprowadzić do powstania drugiego COP-u. A jak to stworzyć? Tak jak ja wielokrotnie o tym mówiłem, w oparciu o swego rodzaju zagłębie nowych technologii, stworzenie z województwa świętokrzyskiego w oparciu chociażby o Politechnikę Świętokrzyską, mamy teraz zawody European Rover Challenge, stworzenia zagłębia dla startupów nowych technologii, tych najnowszych technologii i w ten sposób doprowadzenie do reindustrializacji. I trzeci element, który musi oczywiście być brany pod uwagę, to kwestie rolnictwa. Nie może być rozwoju województwa świętokrzyskiego bez właśnie równych dopłat dla rolników, bez agroturystyki, bez promocji. I ostatni element, jeszcze dwa zdania, tylko dosłownie. Promocja to jest to, czego też brakowało. Ja nie wiem, dlaczego, jak to się działo, że na przykład nie było do tej pory nagłośnionych wydarzeń w Michniowie. Kiedy ja zorganizowałem prezentację w MSZ-cie wystawy o martyrologii wsi polskich, między innymi Michniowa, to wszyscy byli zdziwieni odwiedzający zagraniczni goście, że coś takiego w ogóle miało miejsce. Druga rzecz, jak można działać na rzecz
promocji. Panie ministrze, musimy kończyć.
To są właśnie krzemionki, które opatowskie wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tak nawiasem mówiąc, przy pomocy tak nielubianych przez państwa Węgier.
Dziękuję. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska, Czesław Siekierski.
Ja na zakończenie Polskie chciałbym wspomnieć Ludowe. O Targach Kielce, o pięknej firmie.
To było Studio Polityczne Radia Kielce. Prowadził je Radosław Podsiadł. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.